Godzina 7:19, słuchają Państwo, Poranka Wnet, a my wspominamy dzisiaj postać Kornela Morawieckiego, założyciela Solidarności Walczącej. Przy naszym telefonie jest pan Tadeusz Markiewicz, działacz Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, który organizował oddział warszawski Solidarności Walczącej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan przyjął informację o śmierci Kornela Morawieckiego i jakie myśli towarzyszyły panu, myśląc o tym, co razem panowie działali?
No, ja jestem tutaj w takim sanatorium i byłem odcięty od informacji, ale zadzwonił do mnie z grobowym głosem mój przyjaciel Adam Borowski, informując właśnie o tym fakcie. No, przyjąłem to z ogromnym smutkiem, bo to skończyła się pewna epoka w moim życiu, bo byliśmy bardzo związani. No i tyle. No, tak jest, że jedni odchodzą, drudzy jeszcze są, ale kiedyś tam ten koniec nastąpi.
A jak pan wspomina okres współtworzenia Solidarności Walczącej tutaj w Warszawie?
Znaczy, to było stosunkowo późno, bo ten oddział powstał dopiero na początku 1987 roku. Takim pierwszym zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej w Warszawie był Adam Borowski, który zaproponował mi właśnie i kilku jeszcze kolegom, było nas czterech, utworzenie oddziału Solidarności Walczącej. Ja byłem bez przydziału, bo wyszedłem tam kilka miesięcy wcześniej z więzienia i chętnie się na to zgodziłem. No, odpowiadało to memu, że tak powiem, profilowi podziemnemu, bo się zajmowałem przez wiele lat drukowaniem i tutaj też miałem mieć taką rolę. Stworzyliśmy taki holding wydawniczy Solidarności Walczącej w Warszawie, bo w Warszawie było kilka grup Solidarności Walczącej, formalny oddział, ten nasz, ale były też i grupy oporu, które się zajmowały czymś innym, bardziej takim widowiskową częścią tej działalności. Jeszcze inni ludzie. Natomiast no, ja się zajmowałem drukiem. Wydawaliśmy gazetę Horyzont, było wydawnictwo Prawy Margines, no i oczywiście różne okolicznościowe druki, których było bardzo dużo.
Jak dobrze wiemy, Kornel Morawiecki był przeciwnikiem obrad Okrągłego Stołu. W krytyczny sposób wypowiadał się na temat takiej drogi wyjścia z komunizmu. A jak pan patrzy z perspektywy tych 30 lat na to, co się wtedy stało? Bo właśnie założyciele Solidarności Walczącej, między innymi Jan Krusiński, który zakładał Radio Solidarność Walcząca, napisał wprost, że nowa rzeczywistość to brak perspektyw, że to myśmy przegrali i że taka firma jak Solidarność Walcząca nikomu nie była potrzebna.
No, to prawda. To prawda, że nie była potrzebna. Wie pani, to był okres niezwykle trudny dla wszystkich. No. Ja wtedy z pokorą podchodziłem do tych zmian, które się dzieją. Też byłem przeciwny Okrągłemu Stołowi, ale to nie znaczy, że jakoś zwalczaliśmy to, co się dzieje w kraju, bo no, był taki entuzjazm, że nawet włączyliśmy się w ten ciąg wydarzeń. W Warszawie właściwie to ten nasz oddział obsłużył całość tych wyborów niby wolnych, no w połowie wolnych. To my wydrukowaliśmy cegiełki te wyborcze, te pieniądze wyborcze, większość plakatów. Także to, że byliśmy przeciwni i uważaliśmy, że to nie jest to, o co walczymy, walczyliśmy i walczymy dalej, ale nie znaczy, że byliśmy jakimiś szkodnikami i przeszkadzaliśmy w tym wszystkim. Bo na pewno był to jakiś kroczek w dobrym kierunku.
A jak pan ocenia, bo wiemy, że zaraz po aresztowaniu Kornela Morawieckiego szefem Solidarności Walczącej został Krzysztof Błachut. A jak pan ocenia tę postać, jeżeli chodzi o struktury Solidarności Walczącej?
No wie pani, ja później już uważałem, znaczy ja byłem związany bardzo z tym Wydziałem Wschodnim Solidarności Walczącej. Szefem Komitetu Wykonawczego wtedy była Jadwiga Chmielowska, która była też jednocześnie współszefem tego Wydziału Wschodniego. To mnie bardzo angażowało i właściwie głównie tym się zajmowałem, to znaczy eksportem, że tak powiem, tej naszej formy rewolucji na wschód. Jeździliśmy nielegalnie, oczywiście po Związku Radzieckim szkoliliśmy drukarzy, szmuglowaliśmy sprzęt na wschód, do Prybałtyki, dla Tatarów krymskich, na Ukrainę. I to mnie zajmowało, nie bardzo byłem związany z tym takim nurtem politycznym Solidarności Walczącej.
No właśnie, może tutaj pojawić się pytanie, jak to jest, że osoby, które walczyły o wolną Polskę, które walczyły z reżimem komunistycznym, właśnie wyjeżdżały na wschód i mogły tam w jakikolwiek w ogóle sposób działać?
No, wie pani, wśród tej władzy były też ludzie, którzy byli normalni i którzy byli życzliwi. To nigdy nie powiem tego, bo nie mam takiego upoważnienia, ale wśród i milicji, UBEK-ów i wojska mieliśmy swoich ludzi, którzy to umożliwiali nam. No, sami byśmy tego nie mogli zrobić. Prawda, takie przerzucenie maszyny offsetowej, offsetu na wschód, to było duże przedsięwzięcie. To nie było kawałek pudełka, które można było schować do kieszeni, tylko to była cała logistyczna taka wyprawa. Ale mieliśmy te kanały tak dobrze opracowane, funkcjonujące, że praktycznie nie mieliśmy specjalnego problemu, żeby czy to bibułę, czy właśnie sprzęt, czy samemu wyjechać na wschód. Chcieliśmy to zrobić.
Wszyscy bardzo dobrze wiedzą i bardzo dobrze znają Radio Solidarność, ale nie wiem, czy wielu z Państwa wie, że działało także Radio Solidarność Walcząca. Radio Solidarność Walcząca zaczęło działać w czerwcu 1982 roku. A my, drodzy Państwo, posłuchajmy teraz fragmentu tej pierwszej audycji.
Tu Radio Solidarność Walcząca. Tu Radio Solidarność Walcząca.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy pierwszą na Dolnym Śląsku audycję Radia Solidarność.
Naszych radiosłuchaczy prosimy o nagrywanie programu.
Przekazywanie nagrań dalej. Audycję naszą odbierają w tej chwili mieszkańcy Wrocławia. Nie wszędzie odbiór jest dobry, za co radiosłuchaczy przepraszamy. W kolejnych audycjach będziemy starali się o poprawę słyszalności.
Mamy dziś 27 czerwca, 197 dzień niewypowiedzianej wojny przeciwko społeczeństwu. I naród walczy.
Dlaczego walka?
Aby zwyciężyć.
aby obronić najsłabszych i tych, którzy cierpią nędzę, głód i więzienie.
Aby przywrócić zdeptane prawa obywateli i narodu.
Aby nie dać się zniewolić.
Aby być wiernymi tradycji ojców i dziadów za waszą i naszą wolność.
Aby pokazać światu, że złu i przemocy można i trzeba się przeciwstawić.
Aby nie zatracić się w biernym oporze, lecz wspomagać go czynem.
Aby doprowadzić do sprawiedliwej społecznej ugody.
Aby dać świadectwo naszej godności.
Aby żyć.
Tak, 27 czerwca 1982 roku można było wysłuchać radia Solidarność Walcząca. Niewypowiedziana wojna, która trwała od 13 grudnia 1981 roku, bo tak państwo mówili o stanie wojennym. To pytanie do pana Tadeusza Markiewicza.
No tak, tak, no bez wątpienia była to wojna. Wojna czasami bardzo brutalna. Czasami ja się nie spotkałem, znaczy poza jednym takim incydentem na Rakowieckiej, kiedy zostałem pobity przez taką atandę więzienną, jakoś oni się tam nazywają. Ale nie spotkałem się z jakimś dużym, no taką agresją strony. Ale zależało od ludzi. Oczywiście wielu moich przyjaciół zostało dotkliwie pobitych, potraktowanych w sposób niezwykle brutalny. To rodziło z naszej strony też jakąś chęć odwetu. Powstrzymywaliśmy się od takich spektakularnych różnych akcji, ale czasami było to na granicy jakiejś wytrzymałości psychicznej, bo każdy człowiek ma jakąś granicę wytrzymałości na taką agresję. No, generalnie to nie było tam jakoś specjalnie źle, ale były przypadki brutalizacji naszego życia społecznego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Markiewicz, działacz Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:32. Słuchają państwo Poranka Wnet. Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Dzisiaj w Warszawie będzie dosyć ciepło, 15 stopni. W Krakowie też 20 stopni. Jesień od kilku dni już trwa. A my posłuchajmy krajobrazu po uczcie. Zbigniew Łapiński, Przemysław Gindrowski i Jacek Kaczmarski. Godzina 7:35, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studiu jest kolejny gość, pan Paweł Nowacki, dziennikarz, producent, a ostatnio przede wszystkim producent filmu Tu jest Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim przejdziemy i będziemy rozmawiać o filmie, który jest bardzo ważny i potrzebny, no to najpierw wspomnienie o Kornelu Morawieckim.
Wspominamy dzisiaj Kornela jako postać naprawdę niezwykłą, twardą i hardą, a ja chciałem wspomnieć dwa jego wystąpienia, kiedy on żegnał swojego towarzysza broni, Włodzimierza Strzemińskiego, który zmarł w 2017 roku i na Powązkach mówił o troskach, którymi wszyscy wspólnie w Polsce żyjemy i którym musimy się wspólnie dzielić, ale mówił też o tym, że zwycięstwo jest tylko w Bogu. I to było dla mnie dość niezwykłe, ponieważ miałem wrażenie, że w tych ostatnich 3 latach życia Kornel Morawiecki staje się w istocie mistykiem i prorokiem. Rok temu Kornel Morawiecki żegnał bohaterkę Powstania Warszawskiego, Ewę Orzechowską-Jeglińską, pseudonim Ewa 319, to dziewczyna, która była kurierką kanałową między Śródmieściem a Mokotowem. To dziewczyna, która wynosiła jezuitów, którzy przeżyli masakrę 2 sierpnia przy Rakowieckiej. I on nad tym grobem się zaczął mówić o tym, że Ewuniu, ty już jesteś twarzą w twarz z Panem Bogiem, bo On jest, bo on jest. I on jest celem naszym. I to jest prawdziwe zwycięstwo. Myślę sobie, że dzisiaj, kiedy Kornel, kiedy wspominamy Kornela, no on jest już w tej rzeczywistości. I w tej rzeczywistości, która jest faktycznym zwycięstwem. Musimy mówić o Kornelu jako o człowieku, który właśnie dziś zwyciężył. Jego życzeniem, oprócz tego, które dzisiaj było cytowane w tym ważnym przemówieniu sejmowym, życzeniu, by ludzi, którym się nie udało w życiu wspomagać, było także pojednanie narodowe, ponieważ uważał, że żyjemy w jednej ojczyźnie i w tej jednej ojczyźnie musimy się wszyscy pomieścić. I nad tym grobem Ewy 319 także o tym mówił. Myślę, że to jest po prostu myśl, nad którą wszyscy dziś musimy także się pochylić i pracować.
Jego syn, premier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki, powiedział wczoraj w wywiadzie, że jedne z ostatnich słów, które wypowiedział Kornel Morawiecki, były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową. To była od dawna taka myśl, którą starał się promować i o której mówił. Dzisiaj to nabiera zupełnie innego znaczenia, bo Kornela Morawieckiego z nami już nie ma i takich orędowników tego pojednania jest coraz mniej w przestrzeni publicznej, niestety.
No więc jak gdyby, jeśli chcemy tą jego ideę, no w końcu wywodzącą się z radykalnego sprzeciwu wobec komunizmu, wobec kłamstwa komunistycznego, wobec represji komunistycznych kontynuować, to dziś jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć Kornelowi, że musimy być kontynuatorami jego myśli i jego marzeń o Polsce, w której naprawdę chcemy być razem, bez względu na bardzo radykalne różnice, które, no, które są, a tak naprawdę są istotą także demokracji.
Jak czytamy jego manifest, który wydał właśnie w roku 1982, bo przypomnijmy, że to właśnie wtedy rodziła się Solidarność Walcząca, to nie wierzył w jakiekolwiek porozumienia z władzą, nie wierzył w jakiekolwiek ustępstwa wobec tej władzy, która przez kilkadziesiąt lat niszczyła Polaków, niszczyła polskie elity, a jednak do tego porozumienia prędzej czy później doszło.
Znaczy istotą tego porozumienia było zawsze dla Kornela kategoria prawdy, tak? Ona była niezwykle istotna, dlatego że porozumienie bez prawdy w istocie jest niemożliwe, staje się fałszywe, staje się jakimś tylko i wyłącznie kontraktem lub zabawą. I dlatego ta kategoria prawdy była w idei Kornela, porozumienia w idei niezwykle istotna. I to jest chyba jednak rzeczywiście istotny warunek, który musi być spełniony, byśmy mogli ze sobą się porozumieć. I tak to pojmuję. To nie jest łatwe oczywiście, to nie jest łatwe, ponieważ skłonność do fałszowania, skłonność do kłamstwa jest w każdym człowieku, ale niektórzy uczynili z tego sposób na życie i to jest rzeczywiście poważny problem, tak? Bo jednak jak ktoś kłamie i ma tą refleksję, to się tego jednak wstydzi. Natomiast jeśli ktoś z kłamstwa czyni sposób na działania, no to to jest poważny problem w tym sensie, dokąd kłamstwo będzie funkcjonowało, a jest go nieprawdopodobna ilość, no to z porozumieniem rzeczywiście będzie kłopot.
Kornel Morawiecki to był człowiek, który był znany chyba w okresie PRL-u wszystkim Polakom. Był deportowany, ukrywał się przez kilka lat w kilkudziesięciu mieszkaniach, jeżeli chodzi o osoby, które mu pomagały, ale do Sejmu dopiero dostał się po 20 paru latach. Jednak ta jego działalność polityczna nie zyskała akceptacji, czy też odzwierciedlenia wśród Polaków.
I w jakiś sposób opowiada także o tym film Tu jest Polska, bo film opowiada o takim krótkim, ale przełomowym okresie historii najnowszej. Film opowiada o tym, jak w 1988 roku, kiedy naprawdę jednak społeczny marazm był dość przygnębiający w Polsce, pojawiają się takie odruchy radykalnego sprzeciwu. To są strajki na Śląsku, to są strajki w Stalowej Woli, to są strajki majowy i sierpniowy w Stoczni Gdańskiej, które są już strajkami zupełnie nowej Solidarności, młodej Solidarności. I właściwie na potędze tych strajków, na tym, że one były tak radykalne, że ta młodzież po prostu nie chciała, znaczy, że chciała radykalnie odrzucić komunizm, rodzi się to, co było operacją Czesława Kiszczaka, czyli uwiarygodnienie władzy, która ma podzielić się władzą, i rozpoczynają się rozmowy z Lechem Wałęsą, rozpoczynają się rozmowy Okrągłego Stołu, a wcześniej jeszcze uzgodnienia w Magdalence. Ten film jest zbudowany na podstawie materiałów archiwalnych Studia Wideo Gdańsk, a jego twórcami jest Krzysztof Nowak i ówczesny operator telewizji Wideo Studia Gdańsk, Jarek Rybicki, który zarówno był w stoczni w 1988 roku, ale także jako operator Wideo Studio Gdańsk był w trakcie obrad Okrągłego Stołu w Warszawie i te obrady utrwalał na taśmie filmowej. I to jest właśnie spojrzenie z jednej strony pierwsze filmowe niezależne, a z drugiej strony mamy archiwalia telewizji publicznej i tamtejszego dziennika, który relacjonuje wydarzenia. W tym sensie film jest niezwykle wartościowy, bo pokazuje, jakby to powiedzieć, i kłamstwo komunistyczne, i operację, którą komuniści wtedy robią, pozyskując swojego planu część elit Solidarności. Z drugiej strony w tym filmie po prostu można zauważyć, w tych archiwach można się dogrzebać kilku faktycznych problemów, które mamy do dzisiaj, ponieważ to porozumienie Okrągłego Stołu, dzięki któremu, i to jest z całą pewnością niezaprzeczalny fakt, mogło odbyć się głosowanie 4 czerwca, czyli ten plebiscyt, w którym Polacy gremialnie odrzucili zdecydowanie komunistów, no ale niestety zaraz potem elity PZPR-owskie z elitami dokooptowanymi z Solidarności zdecydowały, że tak być nie może, że trzeba jednak doprosić komunistów do władzy i uwiarygodnić ten układ, który de facto funkcjonuje niestety do dzisiaj. Jeśli tego rodzaju postaci, tak jak Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, dziś znów funkcjonują w polityce i to całkiem nieźle, są wybierani w Polsce do Parlamentu Europejskiego, no to rzeczywiście mamy, jakby to powiedzieć, duże, wielkie koło, które żeśmy zatoczyli.
Jak rozmawiamy o filmie Tu jest Polska, to na pewno duże zdziwienie, tak jak pan powiedział, dla młodszych odbiorców, ale pewnie dla starszych też, budzą te niepublikowane i dotąd nigdzie nie pokazywane nagrania, ale też jest taka smutna konstatacja tego filmu, bo wydaje się, że ci młodzi ludzie, o których pan mówił, którzy tak mocno nie byli doświadczeni przez stan wojenny, którzy aż tak mocno tego okresu nie pamiętali, no w pewien sposób zostali wykorzystani, bo tam jest taka ważna scena, kiedy Lech Wałęsa wychodzi do nich z mikrofonem i mówi, że ja was wspierać nie będę, ja was tutaj zostawiam, wy sobie bądźcie, a ja idę uprawiać politykę i rządzić Polską dalej.
On mówi nawet, możecie mieć mnie za zdrajcę, bo tak mnie tutaj nazywacie, ale ja dalej w to już nie będę grał, bo ja teraz po prostu będę negocjował porozumienie w Warszawie. No porozumienie z Kiszczakami, jak mówię, to porozumienie ma jeden aspekt, to ono doprowadza do wyborów 4 czerwca, tylko że wola wyrażona w tych wyborach natychmiast jest złamana i w tym sensie do dzisiaj właściwie z tymi nieoczywistymi historiami zmagamy się, tak? No to do tego nie ma wątpliwości. I teraz, i to jest właściwie pytanie, tak? Co po tym, jak wielkie koło się zatoczyło, mamy dziś do zrobienia, bo albo posłuchamy Kornela Morawieckiego i staniemy w prawdzie i ta prawda będzie istotą porozumienia, albo dalej będziemy się okłamywać. I jeśli tak będzie, no to jakby to być szans na porozumienie może nie być.
Bardzo ważny moment też w filmie Tu jest Polska. To są słowa wypowiedziane przez, chyba jeszcze wtedy nie był profesorem, ale mogę się mylić, przez pana Adama Strzembosza. Adama Strzembosza, który na pytanie związane z tym, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, że to jest jedna z najbardziej istotnych dziedzin naszego życia, odpowiada w taki lakoniczny i dosyć nonszalancki sposób, że to się tutaj nie będzie działo, że w ogóle nie mamy o czym rozmawiać.
Co więcej, mówi tam, że tylko panowie, i to mówił właśnie twarzą w twarz do sędziego Cola, mówi, panowie, to byłby najgorszy pomysł, gdybyśmy teraz zaczęli od weryfikacji sędziów. To jest wykluczone. O tym, jakie będzie, jak będziemy zmieniać sądownictwo, nie tu będzie się decydowało. Nie tu i nie teraz. No i to jest jak gdyby wypowiedź niezwykle symboliczna, bo profesor Adam Strzembosz do dzisiaj jest konsekwentny w tym postanowieniu, a konsekwencje tego, że nie zdobyliśmy się, żeby zdekomunizować właśnie elity sądownicze, powoduje, że mamy do dziś ten nieszczęsny segment, w którym bezprawie miesza się z jakimś prawem.
Jak wiemy, pan profesor Adam Strzembosz aktywnie wypowiada się i komentuje bieżącą politykę. Niedawno domagał się dymisji pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i, tak jak mówię, bardzo aktywnie włącza się w przestrzeń publiczną. A pan jak analizował te materiały, jeżeli chodzi o film Tu jest Polska, i w nawiązaniu do tego, jak mocnym krytykiem Okrągłego Stołu był Kornel Morawiecki, to jak pan patrzy z perspektywy tych 30 lat? Było inne wyjście wtedy?
To znaczy było... Wydaje się, że...
Bo dla nas 30-latków to się wydaje oczywiste, że jak mogli się dogadać, jak mogli z nimi usiąść, po prostu jak?
Myślę, że tak, że to, co się stało w roku 89, miało swoje w istocie dwie przestrzenie korzeni. Z jednej strony od przełomu roku 80, od powstania Wielkiego Ruchu Solidarności, który przecież powstał po 79 roku, czyli po wezwaniu papieża Jana Pawła II, by Duch Święty stąpił tutaj, na tą ziemię. Toczyła się rzeczywiście realna walka o dobra ze złem, widoczna w wielu miejscach i jak powiedzieć, można powiedzieć codziennie. Rok 81 i grudzień jest tą nocą zła, ale próba, no, ten nowy zryw 88 roku skądinąd na wybrzeżu jest znowuż związany z tym, że w 87 roku przyjeżdża papież i na spotkaniu na Zaspie pojawia się ten taki wielki napis Solidarności przez młodych ludzi pokazany. Papież w tej swojej homilii mówi o solidarności międzyludzkiej, która jest konieczna, i to znowuż po prostu zaczyna żyć. Rzecz w tym, czy my stajemy się wierni tym wartościom, czy też zaczynamy nimi chochlować. No tak się stało w 89 roku i zgubne konsekwencje tego mamy do dzisiaj. Znaczy, no, po raz kolejny musimy jednak mówić o solidarności. W sensie instytucjonalnym można powiedzieć, że obecne władze to robią, tak? To znaczy, wielki transfer finansowy jest tak naprawdę transferem godnościowym, tak? To jest pokazanie, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie będzie głodu i biedy, możemy mówić o tym, że zapewniliśmy sobie to minimum. To oczywiście nie jest celem samym w sobie. To jest środek do tego, byśmy mogli budować wartości w istocie, do których wzywał nas Jan Paweł II. Cudze brzemiona na swoich grzbietach noście. I w tym sensie ta idea solidaryzmu, jeśli zostanie spełniona nie tylko w kwestii materialnej, ale także w kwestii duchowej, no to mamy szansę. W tym sensie to jest ten nurt, o którym mówił Kornel Morawiecki, i dzisiaj to jest jego zwycięstwo. I w ten sposób właśnie o Kornelu trzeba mówić, choć 89 rok, kiedy on absolutnie uważał, że to jest nieszczęście, to znaczy ten deal z komunistami, i był temu przeciwny, i w związku z tym znalazł się na marginesie de facto polityki. No nie on jeden, tak? Znaczy ja doskonale pamiętam, jak wtedy także KPN był aresztowany i wszyscy ci, którzy po prostu mówili, że z komunistami sami nie chcą, ale równocześnie to się rozwijało w ten sposób, że ci ludzie, którzy protestowali, no Andrzej Gwiazda, który także jeździł po kraju i mówił z komunistami, nie ma co wchodzić w deal, bo oni zapewniają sobie większość w tym parlamencie. Społeczeństwo powiedziało nie, no właśnie nie chcemy ich, skreśliliśmy ich wszystkich, tak? No tymczasem okazało się, że to nie jest możliwe i teraz pytanie, czy my dalej jesteśmy w tym nurcie, w którym mówimy, że komuniści są nam do czegoś potrzebni, a wygląda na to, że znowuż po kilku latach niebytu w parlamencie mają szansę tam zasiąść. Pytanie, z jaką propozycją? Wydaje się, że to, co dziś mówią, to nie jest propozycja dla nas.
Na pewno głównym ich orężem w walce politycznej jest walka z Kościołem. Dzisiaj rano miałam okazję słuchać w radio wszystkich komitetów wyborczych i tak, Lewica mówi wyraźnie o tym. Przypomnijmy także, że w 79 roku to właśnie Kornel Morawiecki miał jako jedyny podczas spotkania z Janem Pawłem II ten transparent Wiara i Niepodległość. To